prawym po drodze.
Witam Państwa, mam nadzieję w miłe poniedziałkowe popołudnie. W studiu Mariusz Piestrak, jak co tydzień, i co tydzień gość specjalista z dziedziny, z którą próbujemy się co tydzień zaprzyjaźnić. Dzisiaj w studiu witam panią Martę Nowakowską, polskiego prawnika, która dzisiaj będzie dzielić się z nami swoją wiedzą.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
Pani mecenas, dzisiaj myślę sobie temat dla większości, można by powiedzieć, albowiem temat dla wszystkich rodziców. No teraz ten bardzo modny temat, wszyscy mówią o takiej bardzo pozytywnej roli programu rządowego 500+. No i wygląda na to, że faktycznie tych rodziców w naszym kraju przebywa. To proszę bardzo, próbujemy nadążać za tymi trendami i dzisiaj władza rodzicielska. Ale nie będziemy absolutnie o pieniądzach rozmawiać.
Dobrze, nie rozmawiajmy o pieniądzach, takie to jest słuszne stanowisko, natomiast władza rodzicielska, tak.
Co to takiego jest w gruncie rzeczy? Władza, no niby każdy wie.
Władza rodzicielska przysługuje rodzicom, obojgu rodzicom w jednakowym stopniu, chyba że orzeczenie sądu to zmieni, ale założenie jest takie, że przysługuje obojgu rodzicom od momentu narodzenia dziecka do uzyskania przez to dziecko pełnoletności, czyli osiągnięcia 18 roku życia. I co prawda kodeksowo nie znajdziemy żadnej definicji władzy rodzicielskiej, natomiast doktryna wypracowała sobie takie trzy filary tejże władzy rodzicielskiej. To jest sprawowanie pieczy nad dzieckiem, zarząd majątkiem i reprezentowanie dziecka. I pokrótce na temat każdego z tych filarów, każdego z tych tematów. Piecza nad osobą to jest generalnie dbanie, troska o rozwój fizyczny, duchowy tego dziecka, kierowanie nim, wychowanie nim, taka codzienna opieka. Zarząd majątkiem...
Jeszcze zanim, pani mecenas, piecza, ale nie wiem czy dobrze, ale piecza kojarzy mi się na przykład z tak zwaną pieczą zastępczą, którą niekoniecznie rodzice muszą pełnić.
Tak, to prawda. W momencie, w którym władza rodzicielska, rodzic zostaje pozbawiony władzy rodzicielskiej, wówczas dziecko przechodzi pod opiekę. Tymczasowo można dziecko skierować, zanim to nastąpi, właśnie do rodziny, która będzie sprawować pieczę zastępczą i to reguluje odrębna ustawa.
Ale tak, żebyśmy dokończyli troszeczkę ten temat związany z takim, że tak powiem, zastępowaniem rodziców. Jak rozumiem, władza rodzicielska w tych trzech elementach, czyli pod względem właśnie pieczy, zarządu majątkiem i reprezentowania dziecka, te trzy filary będą dotyczyć tylko i wyłącznie rodziców.
Tak, będą dotyczyć rodziców, bo władza rodzicielska, albo inaczej, w sytuacji, kiedy oboje rodzice nie żyją, albo żaden z nich nie może sprawować władzy rodzicielskiej z różnych względów, wówczas dziecko przechodzi pod opiekę, ale władzę rodzicielską jako taką sprawują rodzice.
Więc pierwszy filar omówiliśmy, piecza. Drugi, czyli zarząd majątkiem. Wydaje mi się, że jednak o pieniądzach.
Częściowo tak. Natomiast jeśli chodzi o projekt 500+, oczywiście pieniądze 500+ powinny być wydawane na rzecz dziecka. Natomiast zarząd majątkiem jest koncepcją znacznie szerszą. Dotyczy przede wszystkim tych składników majątkowych, które dziecko posiada, bo dziecko, mimo że jest niepełnoletnie, ma lat 10-12, może na przykład odziedziczyć spadek. I w ten sposób, chociaż nie dokonało żadnej czynności, nabyło majątek, ale jednak nie może nim rozporządzać. Nie może go sprzedać, nie może zaciągać zobowiązania. Tutaj też mamy pewną granicę wiekową, tak? Należy rozróżnić sytuację dziecka poniżej 13 roku życia. W tej sytuacji dziecko nie ma w ogóle zdolności do czynności prawnych. Może jedyny wyjątek to jest dokonywanie czynności prawnych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Czyli jeżeli dziecko dostało od rodziców 5 zł i idzie kupić do sklepu cukierki, 7-letnie dziecko, to może taką czynność wykonać. Natomiast jeżeli 7-letnie dziecko chciałoby już sprzedać, załóżmy, telefon komórkowy, no to nie do końca ma takie prawo. Innymi słowy, nie ma takiego prawa, tak? Ponieważ nie ma zdolności do czynności prawnych.
Okej, okay, no zostańmy przy tym przykładzie. Czyli krótko mówiąc, jeśli ja trafię na taką okazję, na przykład na internetowym portalu aukcyjnym, a po drugiej stronie będzie 11 czy 12-latek i uda mi się nabyć telefon, na przykład tą drogą, to co?
Czynność prawna jest nieważna. Aczkolwiek istnieje jeden wyjątek, bo jeżeli dziecko otrzymało do swojego swobodnego użytku jakiś przedmiot majątkowy, to może nim rozporządzać.
Czyli w gruncie rzeczy, no jeśli będzie właścicielem tego telefonu, tak, to może go sprzedać.
Nie. Jeżeli otrzymało do swobodnego użytku, tak, to nie oznacza do końca, że jest właścicielem. Otrzymało do swobodnego użytku. Precyzując jakby stanowisko, należałoby także dodać, że po raz kolejny będziemy mieli do czynienia z rozgraniczeniem sytuacji dziecka poniżej lub powyżej 13 roku życia, ponieważ poniżej 13 roku życia taka transakcja nabycia na aukcji internetowej telefonu komórkowego jest po prostu z gruntu nieważna. Natomiast jeżeli to dziecko nawet przed uzyskaniem 13 roku życia nabyło telefon, nabyło w znaczeniu otrzymało do swobodnego użytku od swoich rodziców i zamierza sprzedać taki telefon po 13 roku życia, no to uzyskuje tutaj tą zdolność w zakresie czynności prawnych i może taki telefon sprzedać.
Krótko mówiąc, takim warunkiem jest ukończenie 13 roku życia.
Tak. Trzeba też pamiętać i mieć na uwadze to, że to nie dotyczy wszystkich przedmiotów. Jakby to nie jest prawda uniwersalna, ponieważ trzeba mieć jeszcze na względzie to, że taki czynność prawna może być dokonana, o ile to nie ma istotnego znaczenia dla tego dziecka. Jeżeli jednak czynność prawna ma istotne znaczenie, wówczas bezwzględnie wymagana jest zgoda rodziców, nawet jeżeli dziecko osiągnęło ten 13 rok życia, czyli jest między 13 a 18 rokiem życia. Także jest pewien zakres czynności, które mają istotne znaczenie i co do których dziecko mimo wszystko nie nabywa tej zdolności do dysponowania i do decydowania.
Szukam przykładów. Czy możemy tutaj jako przykład podać konto bankowe, na które miesiąc po miesiącu takiemu 14-latkowi wpływają pieniądze z tytułu 500+. I ten 14-latek po kilku latach chce te pieniądze wydatkować sobie.
To nie są pieniądze. 500+ to nie są pieniądze, które zostały oddane do swobodnego użytku tego dziecka. To też jest ważne rozgraniczenie, tak? To są pieniądze, które muszą być spożytkowane na rzecz jego dobra, przynajmniej powinny być tak spożytkowane.
No tak, ale na przykład znam rodziców, co najmniej
którzy
kilku,
dobrowolnie
przekazują te pieniądze, jak gdyby to będą pieniądze dziecka, które po osiągnięciu dojrzałości 18 roku życia wydadzą sobie je na przykład, nie wiem, na studia czy na jakieś inne potrzeby.
I zgadza się. I po osiągnięciu 18 roku życia dziecko nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli otrzymało w darowiźnie od swoich rodziców albo w jakikolwiek inny sposób środki finansowe, które pozostają wówczas do jego dyspozycji, to jako osoba pełnoletnia już mają prawo dysponować nimi. Jak najbardziej. Warunek po osiągnięciu 18 roku życia. Natomiast tutaj trzeba byłoby też zerknąć do ustawy o prawie bankowym. Nie chcę się wypowiadać wprost, tak? Bo w chwili obecnej nie mam tej ustawy przed sobą. To są przepisy dosyć precyzyjne, tak? I one ustanawiają szereg wyjątków od ogólnych zasad. Dlatego trzeba byłoby się tutaj posiłkować bardziej taką specjalistyczną ustawą.
Pani mecenas, cały cały czas jesteśmy przy tym drugim filarze władzy rodzicielskiej, czyli zarządzaniu majątkiem dziecka.
Warto tutaj byłoby dodać, tak mi się wydaje, jeszcze jedną kwestię, bowiem zarządzanie majątkiem, częściowo wspomnieliśmy już o spadku, tak? Że dziecko może nabyć spadek i jeżeli jest taka potrzeba spieniężenia na przykład udziału w nieruchomości, tak? Bo byli małżonkowie, załóżmy, kobieta, mężczyzna mieli dziecko, mężczyzna zmarł, pozostawiając po sobie duży udział spadkowy, wart załóżmy, nie wiem, 300-400 tysięcy złotych, tak? Który ten udział spadkowy przynależy dziecku. To teraz, jeżeli matka tego dziecka nie pracowała, a chciałaby wspomóc w jakiś sposób edukację swojego dziecka, bo w chwili obecnej nie stać jej na opłacenie korepetycji, generalnie na utrzymanie jej nie stać, to wówczas dla dobra dziecka może złożyć w sądzie wniosek o udzielenie zgody na spieniężenie tego majątku celem wykorzystania na potrzeby dziecka, na zapewnienie edukacji, podstawowych kwestii dotyczących utrzymania. Ale to sąd wówczas udziela zgody, bądź jej odmawia, jeżeli uzna, że dobro dziecka tego nie wymaga. Bo sądy dosyć często jednak nie udzielają takiej zgody, zachowują tutaj taką zachowawczą postawę, mając na celu danie dziecku możliwości samodzielnego zadysponowania tym majątkiem już w momencie, kiedy ono osiągnie pełnoletność. Przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej to najczęściej niestety dotyczy zarządu majątkiem, zdarzają się konflikty między rodzicami. Należy sobie wyobrazić taką sytuację, w której rodzice mają sprzeczne stanowisko co do zarządu majątkiem. Niekoniecznie odziedziczonego, ale na przykład ofiarowanego w ramach darowizny, bo dziecko może otrzymać darowiznę, mieszkanie na przykład. I jeżeli rodzice nie są zgodni co do tego, jak należy dysponować tym majątkiem, które posiada dziecko, wówczas mogą i należy zwrócić się do sądu opiekuńczego o rozstrzygnięcie tej kwestii dotyczącej jednak istotnych dla dziecka spraw.
Szukając przykładu, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy na przykład dziadek bądź babcia, tak, przepisują, czy w ramach spadku, czy w ramach właśnie darowizny, jak pani przed momentem powiedziała, przepisują właśnie wnuczkowi czy wnuczce na przykład swoje mieszkanie albo inny jakiś element majątku. Natomiast rodzice nie do końca są w stanie dojść do porozumienia, co z tym spadkiem zrobić dalej.
Tak, czy go zachować, czy zachować jego substancję.
Wynająć, sprzedać. Itp. Itd.
Wynająć mogą zawsze. Wynająć mogą zawsze, ponieważ z najmu jest dochód w postaci czynszu najmu, który jak najbardziej powinien być spożytkowany na rzecz dobra dziecka, względnie dziecka i jego rodzeństwa. Natomiast sprzedać, czyli zadysponować tym majątkiem w sytuacji, kiedy ich stanowiska są rozbieżne, czyli jedno mówi tak, sprzedajmy, a drugie mówi nie, wstrzymajmy się, niech zadecyduje o tym nasze dziecko, jak już będzie pełnoletnie, to wówczas tą kwestię będzie powinien rozstrzygać sąd opiekuńczy.
Pani mecenas, tutaj mam wrażenie, trochę rozstrzygamy nawet takie kwestie, kiedy to dziecko niepełnoletnie jest bogatsze od rodziców.
Oczywiście, może się tak zdarzyć, może czego się życzymy zdarzyć wszystkim dzieciom.
Tak jest. To jest ten drugi filar władzy rodzicielskiej, czyli zarząd majątkiem dziecka. No i na koniec przejdźmy do tego trzeciego, ostatniego filara, reprezentowanie tego dziecka przez rodzica.
Reprezentowanie dziecka, tak. I to wydaje się być w mojej ocenie najciekawszy człon władzy rodzicielskiej.
No, to brzmi trochę tajemniczo.
Zasada jest taka, że każdy z rodziców może reprezentować dziecko samodzielnie, czyli na przykład udzielać zgody na dokonanie czynności, chyba że, albo reprezentować przed sądem, bądź przed organami ścigania. Chyba że, tak jak powiedziałam wcześniej, nie ma tej zgody. Natomiast zasada jest ogólna, że reprezentować może każdy przedstawiciel ustawowy dziecka samodzielnie. I ponownie wracając do kwestii wieku. Bezwzględna reprezentacja dziecka przed organami dotyczy dziecka poniżej 13 roku życia. Tak? Takie dziecko nie może samodzielnie na przykład wystąpić z powództwem. Tak? Musi to uczynić jego rodzic, matka bądź ojciec działający w imieniu dziecka. Czyli na przykład, jeżeli dziecko chciałoby dochodzić jakichś roszczeń, to powinno być reprezentowane przez swojego rodzica, tak?
Ale pani mecenas, powie mi pani, że 14-latek może samemu dochodzić roszczeń?
W niektórych sytuacjach tak.
Czyli co, może złożyć pozew do sądu?
W niektórych sytuacjach tak, samodzielnie, nie będąc reprezentowanym. Ale zastrzegam, zasada jest taka, że dziecko musi być reprezentowane, ale są wyjątki od tej zasady. I one dotyczą takiej pewnej samodzielności wykonywania tych czynności bez zgody przedstawiciela ustawowego, czyli bez zgody rodzica. I czego to może dotyczyć? To może dotyczyć, że dziecko może dokonać na przykład czynności prawnej, przez którą, uwaga, nie zaciąga zobowiązania ani nie rozporządza swoim prawem, czyli na przykład może przyjąć darowiznę, która nie jest obciążona. Tak? I w tej kwestii przyjęcia tej darowizny może samodzielnie występować przed sądem, ponieważ zgodnie z artykułem 65, paragraf 2 bodajże, Kodeks Postępowania Cywilnego, w tym zakresie dziecko posiada zdolność występowania przed sądem.
No to dla mnie to jest
ale co może jeszcze zrobić? Może także nawiązać stosunek pracy. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, które są ujęte w kodeksie pracy i one dotyczą ochrony pracy młodocianych. Może rozporządzać swoim zarobkiem, czyli jeżeli 16-latek uzyskuje jakieś pieniądze, na przykład z tytułu umowy cywilnoprawnej, bo zatrudnienie dzieci od 16 roku życia jest dozwolone. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami, ale to nie miejsce, żeby się teraz tym zajmować.
16-latek, który kolportuje prasę,
na przykład,
ulotki.
A praca ta nie jest zbyt ciężka dla niego. Posiada zezwolenie lekarza, który stwierdza, że taka praca nie będzie nazbyt obciążająca dla niego. I z tego tytułu uzyskuje jakiś zarobek, to może rozporządzać swobodnie tym swoim zarobkiem. Podsumowując ten wątek, należałoby przyjąć, że dzieci posiadają w ograniczonym zakresie, tak jak mówię tutaj, z pewnymi istotnymi wyjątkami, ograniczoną zdolność procesową w sprawach wynikających z czynności prawnych, których mogą dokonywać samodzielnie. I ten katalog czynności, które mogą dokonywać samodzielnie, to jest na zasadzie wyjątków, tak? Jest podanych kilka okoliczności, kilka tych sytuacji. Natomiast ogólną zasadą jest jednak zasada reprezentacji.
Pani mecenas, ja czuję się bardzo mocno zdziwiony. Okazuje się, że nasze dzieci, takie no przynajmniej powyżej 13 roku życia, okazuje się, że nawet zdolność prawną w niektórych sytuacjach posiadają i mogą pozywać do sądu.
Zdolność prawną to posiadają od momentu urodzenia. Natomiast zdolność do czynności prawnych...
Do czynności prawnych. Tak jest, to prawda. No ale po to są właśnie te nasze spotkania tutaj w studiu Radia Doksa w programie Z Prawem po Drodze, żeby od czasu do czasu właśnie tego rodzaju zdziwienia się po mojej stronie i mam nadzieję też części naszych słuchaczy pojawiały. Szanowni Państwo, słyszymy się oczywiście za tydzień. Jaki to będzie temat? Dzisiaj nie powiem. Oczywiście musicie Państwo być z nami po 14 w najbliższy poniedziałek. Ja nazywam się Mariusz Piestrak, a za udział w roli eksperta w dzisiejszym programie dziękuję pani mecenas Marcie Nowakowskiej.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Z Prawem po Drodze. Mariusz Piestrak zaprasza.